Drodzy bracia, drodzy siostry, tak się składa, że wykład, na który dzisiaj przygotowałem, jest troszeczkę podobny do wykładu brata Piotra Kreitera, który miał. Będzie mniej więcej w tej samej tematyce, ale tak naprawdę zupełnie o czymś innym. Jako werset przewodni wybrałem Psalm 90 i 12 werset, gdzie czytamy: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Od pewnego czasu zauważyłem, nawet tutaj rozmawiając na konwencji, że wiele osób narzeka na brak czasu. Na zapracowanie, na zabieganie, na pewną taką pogoń. Także i ja, gdy się mnie ktoś pytał, jak leci, to niezmiennie zawsze odpowiadałem: szybko, za szybko. I brak czasu tak bardzo mi doskwierał, że postanowiłem poświęcić trochę czasu właśnie, by zastanowić się, gdzie tkwi problem. I wnioski, którymi dzisiaj z braterstwem chciałbym się podzielić, były tak zaskakujące, że lojalnie ostrzegam, że mogą być one dla niektórych bardzo niepokojące. Dla mnie przynajmniej były. Takim chyba najbardziej znanym wersetem mówiącym o czasie jest to werset zapisany w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 15 i 16 wersecie. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując, a Biblia Gdańska mówi, odkupując czas, gdyż dni są złe. Odkupując czas, gdyż dni są złe. Werset ten mówi nam o pewnym wysiłku, pewnym zaangażowaniu, poświęceniu, pewnej dbałości w odkupywaniu czasu. Takim pierwszym krokiem w dobrym, mądrym wykorzystywaniu czasu jest wrobienie sobie świadomości upływania czasu. Trudno jednak mieć, drodzy braterstwo, taką świadomość, skoro nie mamy nawyku, a z rozmów i z własnego doświadczenia wiem, że mało kto ma taki nawyk, nie mamy nawyku analizowania przeżytego dnia i planowania dnia następnego. Niestety większości ludzi, którzy nas otaczają, myślę, że czasami to i może, przepraszam, nas dotyczyć, życie większości ludzi przypomina tak troszeczkę chaotycznie dryfujący statek, który jest bez sternika, bez kapitana, jest o jego przebiegu, o jego kursie decyduje przypadek oraz inni ludzie. Taka szara, bezowocna egzystencja. Rano wstaję, zaspany, jem szybko śniadanie, idę do pracy, potem krótkie zakupy, obiad, domowe obowiązki, troszkę telewizji lub rozmowa z sąsiadem i okazuje się, że zbliża się godzina 23, więc czas iść spać. I tak mija dzień za dniem, a my żyjemy w takim poczuciu, że inaczej nie można, że to jest normalne. Żyjemy w takim, jak ja to nazywam, w niedoczasie, w poczuciu braku czasu. Tymczasem wcale nie musi tak wyglądać nasze życie. Co więcej, jest parę prostych zasad, które mogą zmienić nasze życie, a wprowadzą one w nas poczucie dobrze spędzonego czasu, poczucie obfitości czasu. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że natura czasu jest dla nas tak naprawdę nieuchwytna. Zależy to od naszego nastawienia psychicznego, od naszego wieku, od wychowania. Czas ma, można powiedzieć, pewną swoją psychologię. Małe dzieci nie mają świadomości upływającego czasu. Ich życie reguluje organizm i środowisko bez uświadamiania sobie faktu upływania czasu. Pamiętam, że gdy byłem w szkole podstawowej, na zajęciach plastycznych kazano narysować nam siebie za 30 lat. Było to dla mnie tak odległe w czasie, niewyobrażalnie odległe w czasie, że nie umiałem sobie wyobrazić siebie za 30 lat. Nie potrafiłem siebie narysować. Myślę, że podobnie młodość ma pewne zachwiane poczucie czasu. W młodości marnuje się czas, bo wierzy się, że ma się go dużo. Ktoś kiedyś powiedział, że młodość nie wierzy we własną śmierć. I chyba coś w tym jest. Nigdy ja osobiście, będąc studentem, nigdy nie uczyłem się regularnie, bo zawsze dzień przed egzaminem jeszcze miałem świadomość, że jest mnóstwo czasu, żeby się nauczyć, no bo w końcu były jeszcze egzaminy poprawkowe, drugi, trzeci termin. Taka jest świadomość, takie jest prawo młodych ludzi, pewne prawo do beztroski, do takiego nieliczenia się z upływającym czasem. Ale z drugiej strony, myślę, że warto tutaj przytoczyć w tym momencie słowa kaznodziei Salomona, znane słowa z 12 rozdziału i 1 wersetu: pamiętaj na Stworzyciela swego w dni młodości swojej. A więc są to bardzo szczególne dni. Z drugiej strony, brak celu w życiu młodego człowieka prowadzi do nudy i do agresji. Stąd być może właśnie na ulicach jest tak wiele w tej chwili agresji wśród młodych ludzi, ponieważ nie mają celu swojego życia. Z wiekiem dojrzałym zauważyłem, że zaczynamy doceniać czas. Czas nagle nabiera przyspieszenia, biegnie szybciej. Czasami wręcz stajemy się chciwi na wolny czas. Staramy się wykorzystać każdą wolną chwilę. I znów starszym osobom z rozmów wnioskuję, że czas się znowu zaczyna dłużyć. Szczególnie jeżeli ktoś choruje, to ten czas biegnie coraz szybciej. Inaczej odbieramy czas, upływające minuty, gdy na coś czekamy. Biegną one wtedy wolniej, na przykład gdy jesteśmy u dentysty i czekamy w kolejce, to ten czas się dłuży, bo uświadamiamy sobie istnienie czasu. Mierzymy ten czas wtedy. Z drugiej strony, jeżeli mamy jakieś ciekawe zajęcie, to ten czas nam mija bardzo szybko. Nie męczymy się wtedy, jesteśmy zaangażowani w jakieś ciekawe zajęcie. Mamy pewien cel do zrobienia. Dla nas, dla Europejczyków, czas płynie niezależnie od naszej woli. Ale, jako ciekawostkę powiem braterstwu, że w niektórych kulturach afrykańskich istnieje przeświadczenie, że czas płynie tylko wtedy, jak się coś robi. Jak murzyn jakiś siedzi pod palmą i nic nie robi, to on nie marnuje w świadomości swojej czasu, bo wtedy czas się zatrzymał dla niego. Jest takie przeświadczenie. Po co podaję te przykłady? Ano po to, żebyśmy sobie uświadomili jedną podstawową rzecz. Tak naprawdę wszyscy, jak tu siedzimy, wszyscy mamy do dyspozycji w ciągu doby tyle samo minut i tyle samo godzin. Tym dobrem Pan Bóg nas wszystkich tutaj obdzielił wyjątkowo sprawiedliwie. Różnica polega na naszym nastawieniu psychicznym, na naszym wychowaniu, na okolicznościach, w jakich żyjemy i na tym, czy mamy to życie w jakiś sposób zorganizowane, czy płynie ono sobie tak od przypadku do przypadku. Dlatego, drodzy braterstwo, jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, to kłamie, bo każdy z nas ma tyle samo czasu. Natomiast w bardzo różny sposób ten czas wykorzystujemy. Brak czasu jest często pewną wymówką świadczącą o naszym słabym charakterze, o słabej woli. Takim najbardziej znanym powiedzeniem związanym z przemijaniem jest stwierdzenie, że czas to pieniądz. To powiedzenie w pewien sposób nawiązuje do zacytowanego wersetu z listu do Kolosan, gdzie w Biblii mówimy o odkupywaniu czasu. Czyli też jest pewne nawiązanie do pieniędzy. To znane powiedzenie zrodziło się w średniowieczu wśród włoskich kupców, w czasach, gdy w Europie szalała epidemia czarnej śmierci. Oni wtedy mieli taką namacalny dowód, świadomość upływania życia i rychłej śmierci. Później powiedzenie to przejęli Purytanie i zachęcali oni swoich wiernych do takiego bardzo oszczędnego gospodarowania swoim czasem, do dobrego wykorzystywania czasu, tak właśnie po biblijnemu, w czym, i to też jest bardzo ciekawe, miało im pomóc prowadzenie pamiętnika. Drodzy braterstwo, zastanówmy się, z czym nam się dzisiaj kojarzy pamiętnik? Z jakąś taką małą, dorastającą dziewczynką, która ma problemy ze swoimi emocjami, zapisuje tam jakieś uwagi, albo idzie do koleżanki i tam prosi, żeby koleżanka jej coś miłego napisała. Tymczasem Pamiętnik jest bardzo dobrym narzędziem do planowania naszych dni. Pamiętnik zmusza nas do pewnej chwili refleksji, do pomyślenia, wzbogaca naszą osobowość, ponieważ musimy zastanowić się nad naszymi uczuciami, zastanowić się nad celowością naszego życia, dnia, które przeżyliśmy. Może mieć on oczywiście bardzo różną formę i serdecznie zachęcam braterstwa do stosowania którejś z tych form. Może to być zapisywanie codziennie wydarzeń, które się wydarzyły w naszym życiu. Jest to jakaś forma. Może to być pamiętnik polegający na takiej pewnej kronice, że zapisuje się tylko ważne wydarzenia w naszym życiu, przy okazji pisząc, jakie to w nas wzbudza odczucia, jakie emocje w nas wzbudza. Zajmuje to nam dziennie nie więcej niż 5 minut. Tylko 5 minut. A wszelkie doświadczenia udowadniają, że jedna minuta poświęcona na zaplanowanie czegokolwiek zaoszczędza nam później 4 minuty w czasie realizacji tej czynności. W zwykłych, jak się okazuje, takich codziennych sprawach ta oszczędność jest jeszcze większa. 5 minut, które może nam dać, naprawdę inwestując 5 minut w jakiś tam pamiętnik, możemy bardzo dużo zyskać czasu. Z doświadczenia wiem ja, że gdybym nie prowadził pewnych zapisków z tego rodzaju pamiętnika, kalendarza, bardzo szybko, gdybym sobie nie zapisywał planowanych czynności, bardzo szybko wpadłbym w przewlekły stres i poczucie, że nic nie potrafię zrobić, że jestem uzależniony od czasu i od innych ludzi. Inną formą pewnej refleksji, prowadzenia pamiętnika, do którego braterstwa zachęcam, to jest takie wieczorna refleksja związana z przeczytaniem jakiegoś rozdziału biblijnego. Przez pewien czas to praktykowałem, że czytałem codziennie wieczorem jakiś rozdział z Biblii, wybierałem sobie z tego rozdziału jeden werset, który mnie szczególnie poruszył w jakiś sposób i pisałem sobie na zwykłym zeszycie komentarz, dlaczego mnie ten werset poruszył, co mnie w nim zaciekawiło. Po pewnym czasie powstał taki prywatny, osobisty komentarz biblijny, do którego często teraz wracam, gdy jest taka potrzeba. Tak więc chciałbym, żebyśmy docenili to narzędzie. Tych narzędzi, które nam pozwolą organizować w jakiś sposób nasz czas, jest znacznie więcej. Ale wróćmy do porównania czasu do pieniędzy. Porównanie ma to swoje i wady, i zalety. Odkupywanie czasu mówi nam o tym, że czas jest dobrem, o które trzeba zabiegać. Trzeba inwestować tak jak pieniądze. Tyle tylko, że pieniądze inwestujemy w rzeczy cielesne, natomiast czas inwestujemy w sprawy zyskowne z punktu widzenia boskiego. Nie wiem, czy braterstwo wiecie, ja o tym nie wiedziałem, dopóki nie przygotowywałem tego wykładu, ale jest w Biblii przypowieść o leniu. Znacie przypowieść o leniu? Jest przypowieść o leniu, dokładnie. Ja sobie tego nie umiałem, jakoś nie kojarzyłem tej przypowieści z leniem. A jest przypowieść o człowieku, który zamiast pomnożyć talent, wolał go zakopać i został nazwany sługą złym i leniwym. Czyli jest przypowieść o leniu. My często mówimy, że jest przypowieść o złym słudze. Nie, to jest przypowieść o leniu. I to jest bardzo ważne, bo to znacznie zmienia wydźwięk tej przypowieści. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, a 30 wersecie czytamy tak. A nieużytecznego sługę, czyli tego lenia, wrzućcie w ciemności zewnętrzne, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Leniwy sługa został pozbawiony społeczności z Panem. Wiecie, drodzy braterstwo, co to oznacza dla osób poświęconych? Którą śmierć? Dlatego osobiście nie potrafię zrozumieć, dlaczego niektóre osoby tłumaczą się, że nie mogą pracować dla społeczności, bo nie mają czasu. To jest taka moja dygresja. Zobaczcie tak, drodzy braterstwo, kto często jest aktywny w pracy pańskiej. Często są to osoby, które mają własną działalność gospodarczą, prowadzą własne interesy. osoby aktywne zawodowo. A mimo to potrafią znaleźć też czas dla braci, dla sióstr, dla zboru, dla to, żeby zorganizować konwencję. A zastanawiam się, dlaczego osoby, które u kogoś pracują, dla kogoś pracują, nie potrafią znaleźć tego czasu, narzekają na brak tego czasu. I wiecie, do jakiego wniosku doszedłem? Że osoba, która pracuje u kogoś, nie ma nawyku organizowania sobie czasu. Przeciętny człowiek nie ma nawyku pilnowania swojego czasu. Co więcej, często gdy zostanie zmuszony do tego, żeby coś zaplanować, zrobić, czuje pewien dyskomfort. A wiecie dlaczego? Bo wygodniej jest, jeżeli ktoś nam coś każe zrobić, a my nawet będziemy narzekać, ale to zrobimy. Natomiast odpowiedzialność, planowanie swojego czasu wiąże się z odpowiedzialnością za ten czas. A dysponowanie swoim czasem powoduje pewien dyskomfort, bo nikt nie lubi tak naprawdę odpowiedzialności. Godziny należy także oszczędzać, tak jak pieniądze, czyli dobrze wykorzystywać. Nikt z nas, rozsądnych ludzi, nie pójdzie do supermarketu po to, by kupić wszystkie promocje w sklepie. No, gdyby ktoś tak poszedł, to byśmy powiedzieli, no, jakiś nienormalny człowiek. Poszedł do supermarketu po to, żeby wydać pieniądze na wszystkie promocje. Tymczasem nikt do sklepu też nie idzie tak od po to, żeby sobie zobaczyć, co tam jest w sklepie i kupić coś tak przy okazji. Tymczasem wiele osób spędza wiele godzin kursując po programach telewizyjnych i szukając czegoś ciekawego, szukając, aż się film rozkręci. Mogę z czystym sumieniem mówić o tym, ponieważ od pewnego czasu, zanim włączę telewizor, sprawdzam w rozkładzie jazdy, jak ja to mówię, co jest. I czy w tej chwili jest coś, co by mnie zaciekawiło. Jeżeli nie ma, to nie włączam. Także nie ma także w naszym domu zwyczaju, żeby grał telewizor, gdy jest ktoś inny w domu i nikt go nie ogląda. Jest to złodziej czasu. Oczywiście tracę czas, tak jak i każdy z was, tylko że troszkę w inny sposób, o czym też jeszcze powiem. Ale gdybym, drodzy bracia i siostry, dał wam 2 dni wolnego w ciągu roku, ucieszylibyście się? 2 dni wolnego w ciągu roku. Ja bym się bardzo ucieszył. I znalazłem te 2 dni. Jest to przykład, tylko jeden przykład. Obliczyłem ze stoperem w ręku, że tuż przed wiadomościami, w czasie wiadomości i tuż po wiadomościach puszczane jest 10 minut reklam. Codziennie 10 minut daje nam w ciągu roku 2 dni z naszego życia. Jest to pewien przykład, który pokazuje tak naprawdę, gdzie my ten czas tracimy. Ja osobiście, przygotowując się do tego wykładu, ale także ponieważ uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że dużo czasu spędzam na komputerze. I zdziwiłem się, jak wiele tego czasu tam spędzam, często grając w jakąś grę na przykład. I gdy sobie to uświadomiłem, spowodowało to we mnie tak wielki dyskomfort, że zacząłem bardziej analizować, jak spędzam swoje wolne dni. Porównanie czasu do pieniądza jest jednak w pewien sposób mylące. Czas ewidentnie nie jest pieniądzem. Dopiero gdy przestaniemy utożsamiać czas z pieniędzmi, odzyskamy tak naprawdę wartość poznania jego rzeczywistego charakteru. Przede wszystkim pieniądze można zarobić, czasu nie. Czas każdy z nas ma tyle samo, 24 godziny na dobę i nie możemy z nich ani nic nikomu sprzedać, ani nic kupić sobie tego czasu. Za kawałek złota nikt z nas nie kupi kawałka czasu. Taka jest zasada boska. Nikt nam nie może ukraść czasu, jeżeli się na to nie zgodzimy. Często mówimy, coś mi kradnie czas. Nieprawda, drodzy braterstwa, to nie coś mi kradnie czas, bo kradzież jest wtedy, kiedy ja nie wiem, że coś mi ktoś zabrał. Natomiast moim czasem tylko ja mogę dysponować i tylko ja mogę się zdecydować na to, że w taki albo w inny sposób ten czas spędzę. Jednak główna różnica polega na tym, że czas każdemu z nas w końcu się skończy. Pieniądze niekoniecznie, nie wszyscy bankrutują. W końcu Wszechmogący codziennie daje nam także szansę od nowa. Jeżeli wczorajszy dzień zmarnowaliśmy, to możemy wykorzystać dzisiejszy dzień dobrze. Mówi o tym list do Hebrajczyków, 3:7-8. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Dla Pana Boga ważne jest dziś. Jacy jesteśmy dziś? W liście do Efezjan, 6:13-14 czytamy: wszystko wykonawszy, stójcie. Nie jest ważne tak naprawdę, ile wycierpieliśmy dla Pana 40 lat temu, jeżeli nie ma to wpływu na nasz charakter dzisiaj. Zasługi liczą się nam wtedy i tylko wtedy, o ile miały one wpływ na stan dzisiejszego naszego charakteru. Charakteru w chwili naszej śmierci. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian, 3:13 napisał bardzo ważne słowa. Bracia, ja sam o sobie nie myślę, że pochwyciłem, ale jeno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Apostoł Paweł znał wartość upływających dni i skupił całą swoją energię na przyszłości, na osiągnięciu zaplanowanego celu. Tak to jest, drodzy braterstwo, w życiu, że nikt nigdy nie doszedł do niczego wielkiego w życiu, jeżeli nie miał wytoczonego celu. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Jeżeli nie mamy celu, nie będziemy się duchowo rozwijać. Oczywiście my mamy cel. Cel wyjątkowy. Cel dla wyjątkowych ludzi. Zobaczyć Pana twarzą w twarz. Osiągnąć boską naturę. Bardzo wyzywający cel. Wzniosły cel. Do tego potrzebny jest pewien hart ducha, pewna konsekwencja. Chcemy w przyszłości być królami, kapłanami, sędziami. Ale by tak było, musimy się dzisiaj, tu, już, teraz, na ziemi, dzisiaj nauczyć pełnić te funkcje. Musimy dzisiaj poznać ludzi, musimy dzisiaj być w pewnym sensie tymi królami, kapłanami, sędziami, czyli nauczyć się rozumieć innych ludzi, nauczyć się rozróżniać, co jest ważną rzeczą, a co nieważną. I drodzy braterstwo, tej umiejętności nie nauczymy się w niebie. O czym też już wspominał brat Piotr Kreiter. Dlatego właśnie Pan Jezus musiał przyjść na ziemię, aby nauczyć się posłuszeństwa. List Hebrajczyków, 5:8. Czyli nauczyć się, żeby doświadczyć naszych pokus. List Hebrajczyków, 4:25. Dlatego, drodzy braterstwo, nie spodziewajmy się, że z nami będzie inaczej. Pan Bóg ma cel i ma plan. Plan, który zrealizuje niezależnie od tego, czy my będziemy w nim brali udział, czy nie będziemy w nim brali udział. Jednak Pan Bóg chce przyjąć ludzi do pracy. I w tym właśnie objawia się Jego miłość. W tym, że Pan Bóg daje nam pracę, że możemy być Jego sługami. Ale, drodzy braterstwo, żaden pracodawca nie zatrudnia lenia. Lenia, który nie chce pracować. No, tak rozsądnie, gdybyście mieli własny interes, a ktoś by, powiedzielibyście pracownikowi: idź, posprzątaj ogród, a on powie: nie, nie chce mi się. Albo pójdzie w krzaki i będzie leżał. Zatrudnialibyście takiego?
Nie.
To samo jest w naszym życiu duchowym. Przeto, jak czytamy w liście Filipian, 2:12-13, przeto umiłowani moi, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Zastanówmy się, czy mamy chcenie pracy dla Pana. Czy mamy chcenie przygotowania się do badania? Czy mamy chcenie głoszenia Ewangelii? Czy ciągle jesteśmy jeszcze na etacie u Wszechwiedzącego, Wszechmocnego? Mamy czas, mamy pracę na czas próbny, można tak powiedzieć. A mówiąc językiem biblijnym, jesteśmy na sądzie, jak to mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 4:17. Ale jeśli nie będziemy pracować, jeżeli nie będziemy chcieli pracować, to nikt nas do tego nie zmusi. Mamy własną wolę. A sąd tak naprawdę ogranicza się, mówiąc w pewnym uproszczeniu, do rozliczenia nas z naszego czasu. Ale drodzy braterstwo, przejdźmy do praktycznej części naszego wykładu, czyli zastanówmy się, jak marnujemy czas. Zobaczmy, w jaki sposób najczęściej marnujemy czas i co zrobić, by tak nie było. Okazuje się, że takim najczęstszym powodem braku wolnego czasu jest odkładanie wszystkiego na później. Szczególnie jeżeli coś jest nieprzyjemne, to odłożę na później, może się samo rozwiąże. Najczęściej się nie rozwiązuje i musimy do niego wrócić. Ta sprawa i tak musi być załatwiona, a musimy poświęcić na nią więcej czasu, niż gdybyśmy od razu nią zrobili. Tak sobie myślę, że właśnie w ten sposób, czyli odłożyły pewną czynność na później głupie panny z przypowieści naszego Pana. One zostawiły taką nieprzyjemną czynność, jaką jest czyszczenie lamp, na później. I co się stało? Nie zauważyły, że zabrakło im oliwy. I tak naprawdę więcej czasu musiały poświęcić później, bo musiały na rynku dokupić tej oliwy, a i tak musiały wyczyścić lampy, żeby one świeciły. A więc pierwszy powód, gdzie marnujemy mnóstwo czasu, to jest odkładanie różnych spraw na później. Innym powodem zabiegania jest nieangażowanie innych do pracy. Bo ja to zrobię najlepiej, bo ja najlepiej tą czynność zrobię. I zupełnie podobny problem mieli apostołowie w Jerozolimie. I gdy zauważyli, że zaniedbują usługę przy stole, usługi przy stole, co zrobili? Wybrali diakonów. Później wybrali ewangelistów, starszych i tak dalej. I każdy z tych wybranych braci śmiem twierdzić, że był mniej przygotowany do tych prac niż apostołowie. Ale oni mieli świadomość faktu, że nawet jeżeli każdy z 12 apostołów będzie pracował na 100%, to i tak zrobią mniej niż 100 osób pracujące na 50%, czyli w połowie tak dobrze jak oni. Dlatego myślę, w małych społecznościach jest problem ze znalezieniem osób do pracy. Dlatego, ponieważ mało osób pracuje generalnie. Jeśli ktoś się zgodzi na jedną funkcję, to zaraz spadają na niego inne obowiązki i człowiek załamuje się pod ciężarem obowiązków, zniechęca się. Podam przykład. Gdyby było nie kilkanastu pielgrzymów, ale 50, nie byłoby to takim obciążeniem dla tych osób. Gdyby w komitecie redakcyjnym pracowało nie 10 osób, ale na przykład 30. O ile bardziej efektywna i przyjemniejsza byłaby to praca dla wszystkich. Apostoł Paweł nie obawiał się posłużyć Tymoteuszem, mimo że on był bardzo młodym człowiekiem. Dał mu swoje wsparcie, dał mu swoją radę, pisząc do niego listy, ale co najważniejsze, ręczył za niego swoim apostolskim autorytetem. Apostoł Paweł, jak dobry pedagog, kształcił sobie zastępców. Dzięki temu mógł się zająć ważnymi sprawami. Odpowiedzialnymi sprawami. I myślę, że taka jest też odpowiedzialność każdego brata starszego w zborze. Na podobieństwo apostoła Pawła wykształcić sobie swojego następcę, takiego Tymoteusza. I czym szybciej to będziemy robić, czym będziemy bardziej pełni sił, tym lepiej. Także trzeci powód, gdzie tracimy bardzo dużo czasu, to jest zajmowanie się błahimi sprawami. Tutaj przytoczę jeszcze raz przykład reklam w pobliżu wiadomości. I myślę, że to tak jest, dla mnie jest to pewnym dyskomfortem, że tracę 2 dni w roku na rzeczy szkodliwe bzdurne, na reklamę, która wiem, że jest sposobem manipulowania ludźmi. I zachęcam wszystkich, którzy cierpią na niedostatek czasu, abyście poprosili kogoś znajomego, żonę, dziecko znajomego, kto by mierzył wam jeden dzień waszego dnia ze stoperem w ręku. Tak dokładnie. Co robicie w ciągu dnia? Ale zróbcie to tak rzetelnie właśnie, z zegarkiem, z ołówkiem w ręku, nie opierając się na naszej pamięci, ponieważ umysł ludzki ma pewną skłonność do wymazywania z pamięci godzin nieproduktywnych, zmarnowanych. I tak jeśli naprawdę chcemy mieć więcej czasu, to musimy zainwestować właśnie w czas, swój czas. Byśmy nie byli tak jak budowniczy zwierzyc przy powieści, który nie obliczył swoich kosztów i nie ukończył budowli. Prawdopodobnie nie miał on czasu zaplanować tej budowli. Biblia, Pismo Święte mówi nam o jeszcze jednym niebezpieczeństwie marnowania czasu, marnowania godzin. W liście do Kolosan, 4 rozdziale, 5 i 6 wersecie czytamy tak. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Światowe towarzystwo bardzo dużo zabiera nam czasu. Wiem też coś o tym, bo z racji mojej pracy mam częste kontakty z osobami z zewnątrz. Apostoł Paweł zwraca nam tutaj uwagę, abyśmy, jeżeli nie mamy dobrego celu, by się spotkać, nie marnujmy tego czasu. A gdy się spotykamy, pilnujmy swojego języka. I tak naprawdę, drodzy braterstwo, można by wymienić wiele jeszcze innych miejsc, gdzie trwonimy nasz czas. I każdy to z nas robi, w mniejszym lub większym stopniu, ale każdy z nas trwoni czas. Ale przygotowując się właśnie do tego tematu, muszę przyznać, że jeszcze ciągle jest to dla mnie problem, z którym się zmagam, sięgnąłem po taką fachową literaturę mówiącą właśnie o organizacji czasu, o tych sprawach i nie zgadniecie, jakie znalazłem tam dwa podstawowe cele marnowania czasu. Byłem zdziwiony, gdy znalazłem te dwa cele. Dwa podstawowe cele marnowania czasu w swoim życiu to jest niepanowanie nad swoją wolą i brak celu. Niepanowanie nad swoją wolą i brak celu. Zobaczcie, drodzy braterstwo, jakie to są chrześcijańskie cechy. Panowanie nad swoją wolą i szukanie celu, dążenie do celu w życiu. Oczywiście, drodzy braterstwo, my mamy cel. Mamy cel, powiedzieliśmy, co jest naszym celem w momencie chrztu. Ale jest to pewien taki cel, powiedziałbym, strategiczny, ostateczny, do którego zdążamy. Jeżeli nie przybliżymy go sobie, to może być się stać on z czasem rozmazany, nierealny. Wiele razy, drodzy braterstwo, słyszałem, jak ktoś wzdychał, oby Pan dał mi życie gdziekolwiek, nawet tu na ziemi. Drodzy braterstwo, to znaczy, że dla tej osoby cel życia się zatarł. Ale by tak się nie stało, możemy go przybliżyć do siebie. Stworzyć w sobie pewne nawyki, które pewnie są takimi celami operacyjnymi. Coś, co robimy, żeby osiągnąć ten cel ostateczny. Są to pewne zasady, które wypływają z tego celu ostatecznego. I na przykład, jeżeli będę miał nawyk dawania co miesiąc pieniędzy na pracę pańską, to będę to robił z automatu. Nie będę się zastanawiał, czy dzisiaj dać 50 zł, czy 100 zł. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy znacie, drodzy braterstwo, biblijny sposób oszczędzania. Bo to też jest, biblijny sposób oszczędzania jest inny, niż na przykład ja stosuję. A czytamy o nim w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdziale, a drugim wersecie. pierwszego dnia tygodnia, a więc nie na koniec miesiąca, tylko pierwszego dnia tygodnia, niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić. Żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A więc znów mamy tutaj w tym wersecie mowę o pewnym systematycznym nawyku, a nie z akcyjnością. Jeśli mam nawyk chodzenia w tygodniu na nabożeństwo, to nie będę się zastanawiał, czy dzisiaj iść, czy robić coś innego, bo ja mam nawyk bycia na nabożeństwie. Jeżeli mam nawyk głoszenia Ewangelii, bo wierzę, że to przybliży mnie do tego celu ostatecznego, celu mojego życia, to będę przygotowany w każdym momencie, żeby to robić. Takie zasady kierujące naszym życiem zaoszczędzają nam czas. Wpływają na nas, na nasze codzienne postępowanie. I znów przykład. Jeżeli mam zwyczaj uczestniczenia na nabożeństwie w tygodniu, a pracuję do godziny 17, to zjem obiad w mieście, bym mógł zdążyć na czas. Jeszcze więcej, jeszcze sprawniej mi to pójdzie, jeżeli będę wiedział, gdzie konkretnie zjem ten obiad i sobie wcześniej zarezerwuję stolik. A więc planuję sobie pewne czynności, pozornie niezwiązane z tym celem ostatecznym, jakim jest żywot wieczny. No bo jak połączyć żywot wieczny z zaplanowaniem sobie obiadu? Drodzy braterstwo, jeżeli mamy wartość tą nadrzędną i mamy pewne nawyki, to nawet takie codzienne, zwykłe rzeczy będą nas prowadziły do tego celu ostatecznego. Cel naszego życia można porównać do obrazu. Do obrazu, na którym mamy trzy plany. Pierwszy plan to nasze codzienne postępowanie. To, co robimy w tej chwili, co robimy na co dzień. Drugi plan to pewne nawyki, zasady kierujące naszym postępowaniem. Trzeci plan to ostateczny cel naszego życia, który wpływa zarówno na nasze zasady, na nasze nawyki, a przez to także na to, co robimy codziennie. Jeżeli skupimy się na tym drugim planie, na zwyczajach, które sobie wyrobimy, na nawykach, które będziemy mieli, nad którymi się nie będziemy zastanawiali, a które będą zgodne z wartościami biblijnymi, to wtedy ten pierwszy plan, to nasze postępowanie będzie z czymś, co będzie z automatu. Będziemy czynić dobrze z automatu, nie zastanawiając się nad tym. I to w sposób naturalny doprowadzi nas do najwyższej nagrody. I pamiętajmy, że tak naprawdę drobne, pozornie niezwiązane ze sobą sprawy mogą codziennie kierować nas w tym celu ostatecznym, w dobrym kierunku. Często słyszę od braci i sióstr, że są tak zagonieni, że nie mają czasu przeczytać tomów. Specjalnie wybrałem tutaj tomy, bo tomy są grube. Ale czy tak jest naprawdę? A może to tylko wymówka i letnictwo? A może to brak zorganizowania? Przeciętny człowiek czyta z prędkością 200 słów na minutę. Codziennie w środkach komunikacji, jeżdżąc tramwajem, autobusem, na zakupy lub w innym celu spędzamy, myślę, przynajmniej godzinę czasu, 60 minut. Jeżeli te 60 minut tylko w dni pracujące poświęcimy na czytanie w tym czasie tomów, to wiecie, po jakim czasie przeczytamy 6 grubych, 400-stronicowych książek? Po 48 dniach. Tak więc, drodzy braterstwo, i to był chyba taki rzecz, która mi się najbardziej uderzyła, przygotowując ten wykład. Nie oszukujmy się, że nie mamy czasu. Każdy z nas ma tyle samo czasu. My marnujemy czas. Ten czas można odzyskać w wiele różnych codziennych czynnościach. W czasie podróży mogę czytać, mogę rozmawiać z ludźmi na jakieś ciekawe tematy. Jadąc autem, ostatnio mam to też w zwyczaju, słucham wykładów. Mogę także w tym samym czasie słuchać radia albo bezmyślnie gapić się przez okno. Czas upływa. Tylko my w różny sposób ten czas wypełniamy. W czasie posiłku, w czasie śniadania mogę rozmawiać z żoną, z dziećmi, Mogę czytać ciekawą książkę, mogę czytać, być może to dla starszych osób będzie rzeczą taką troszeczkę szokującą, ale na przykład w czasie posiłku mannę można czytać, albo te pieśni wieczorne. Ale mogę w tym samym czasie czytać gazetę albo bezmyślnie gapić się w telewizor. To wybór zależy do mnie, do was. To jest wasze życie i wasz czas. I ja często mówiłem, że nie lubię czytać manny. Znaczy nie, że nie mam czasu czytać manny rano. Nie mam czasu czytać manny. Bardzo często tak powtarzałem. I szczerze wam się przyznam, nie czytałem. Do momentu, dopóki nie kupiłem pieśni wieczornych i zacząłem czytać pieśni wieczorne. Uświadomiłem sobie, że to nie, że ja nie mam czasu czytać manny, tylko nie lubię manny ze względu na język, w którym jest napisana. Pieśni wieczorne są napisane językiem przemawiającym do mnie, czy zaciekawiły mnie, więc czytam pieśni wieczorne rano. I okazuje się, że mam czas. Można zaoszczędzić wiele czasu, drodzy braterstwo, przeznaczając 5 minut wieczorem na refleksję i na zaplanowanie sobie swojego czasu, co chcemy jutro zrobić, zamiast po raz piąty w sposób bezmyślny słuchać w radiu tych samych wiadomości. To jest też marnowanie czasu. Mogę ładować się, przypominając sobie, jaki jest cel mojego życia w takich społecznościach jak dzisiaj, lub mogę siedzieć w domu. Naprawdę nie mogę tylko jednego. Nie mogę powiedzieć, że mamy mniej czasu od innych braci i sióstr, bo to jest nieprawda. Drodzy braterstwo, o ileż sprawniej i ciekawiej przebiegałyby nasze badania, gdybyśmy wszyscy na nie się przygotowywali. Gdybyśmy już zawsze wiedzieli, po co idziemy na zebranie, tak konkretnie. Co będziemy badać, jakie mamy pytania, ile czasu wtedy zaoszczędzilibyśmy sobie na nasze dyskusje oparte na sądach, a nie na argumentach. Bo czasami badania polegają na tym, że jest pytanie i jedna osoba mówi, ja sądzę, że to jest czarne, a druga osoba mówi, a ja sądzę, że to jest białe. No i co z tego wynika? Nic. Bo ani jedna osoba nie podaje argumentów, ani druga osoba nie podaje argumentów. I te osoby się z tym samym poglądem rozchodzą. Wiele razy wspominałem dzisiaj w czasie tego wykładu, drodzy braterstwo, o celu naszego życia. Oczywiście nie wszyscy lubią mieć wszystko poukładane na kartce, zapisane. Ale każdy chrześcijanin musi mieć poukładane swoje życie w głowie. W psychologii jest pewien model opisujący działanie człowieka. Oczywiście, jak każdy model, jest on tylko przybliżeniem rzeczywistości, ale jest on na tyle ciekawy, że na zakończenie postanowiłem z braterstwem się podzielić z nim, szczególnie, że także dotyczy właśnie oszczędzania czasu. Uważa się w psychologii, tak zauważono, że nasze postępowanie uzależnione jest od pewnych zasad, którymi kierujemy się w życiu, a nasze zasady są kształtowane przez system wartości, którymi jesteśmy wierni. Uproszczenie to ten model ma wiele ważnych konsekwencji. Po pierwsze, mówi on o tym, że nie da się zmienić na stałe zachowań człowieka, jeśli nie zmieni się jego zasad. Dlatego właśnie Biblia mówi o pokucie, po grecku metanoa, to się wykłada zmiana myślenia, czyli zmiana zasad. Po drugie, zasada ta mówiąca, że mamy u góry wartości, które kształtują nasze zasady, którymi się kierujemy, a te zasady kierują naszym postępowaniem, ten model mówi nam, tłumaczy nam, dlaczego nie można sądzić człowieka. Dlaczego w Biblii tak często mamy napisane nie sądźcie. Podam przykład. Wyobraźmy sobie brata, który przyszedł na tygodniowe nabożeństwo w krótkich spodenkach. Jeżeli będziemy osądzać go tylko po zachowaniu, to ocenimy to zachowanie bardzo negatywnie. No, przyszedł w krótkich spodenkach, powiemy, że osoba ta kieruje się taką zasadą, że zasadą egoizmu, że nie chce założyć długich spodni, bo może za ciepło tej osobie jest, że nie szanuje zboru, nie szanuje Pana, bo to widział, żeby w krótkich spodenkach przyjść do zboru. Czyli w naszej głowie oceniamy tą osobę według następującego schematu. Krótkie spodenki, ponieważ ten brat ma zasadę postępowania jak najwygodniej w swoim życiu, nie chce się spocić, a ta zasada wynika z egoizmu, który ten brat ma. Czyli ten brat jest egoistą, nie szanuje, bo przyszedł w krótkich spodenkach. A po rozmowie z tym bratem dowiadujemy się, że akurat dzisiaj trochę dłużej musiał być w pracy i nie zdążył się przebrać. Ale tak naprawdę bardzo chciał być na tym badaniu, ponieważ to badanie bardzo go porusza i bardzo go buduje. I w tym momencie, drodzy braterstwo, zupełnie pojawia się inny schemat, według którego możemy już w tej chwili właściwie osądzić tego człowieka. Krótkie spodenki, przyjście na nabożeństwo w tym konkretnym wypadku w krótkich spodenkach, wynika z zasady, który ten brat ma, zasady regularnego chodzenia na nabożeństwa, a ta zasada wynika z gorliwości. A więc zobaczcie, bracia, po wydawałoby się tym samym, to samo postępowanie możemy ocenić w zupełnie w inny sposób. Ponieważ nie wiemy, jakie zasady kierowały bratem, siostrą i nie będziemy wiedzieć, dopóki nie porozmawiamy z tą osobą. Co to ma wszystko wspólnego z poświęcaniem swojego czasu? Wiele. Model ten mówi nam, że nasze zachowanie, wykorzystanie czasu zależy od naszych uświadomionych i nieuświadomionych zasad, nawyków naszego życia. A te wynikają z wartości, które nami kierują. Niestety, jest tu pewna pułapka. Często wartości deklarowane przez ludzi nie muszą być tymi właściwymi wartościami, które kierują jego życiem. I by znów poznać swoje własne wartości, nie te deklarowane, ale to, co naprawdę mną kieruje w życiu, muszę poświęcić czas na refleksję. Nad tym, jak spędzam czas, jak spędzam wolny czas. Czym częściej będę sobie uświadamiał wartości, które mną kierują, tym będę miał mocniejsze zasady i tym łatwiej i w sposób automatyczny, bez większego wysiłku, będę czynił dobrze. Być może nasze zasady odnoszą się tylko do niektórych wartości. Być może mam zasadę wstawania codziennie rano do pracy, ale nie mam zasady codziennie chodzenia na nabożeństwa, w tygodniu chodzenia na nabożeństwa. Wydawałoby się, że to są dwie zupełnie skrajne, różne, sprzeczne ze sobą zasady, ale mogą one wypływać z tych samych wartości. Jeśli uświadomię sobie, co nie jest łatwym, ale jeżeli uświadomię sobie, dlaczego tak postępuję, czyli na przykład chodzę do pracy, ponieważ jestem człowiekiem odpowiedzialnym, człowiekiem troszczącym się o rodzinę, o moje dzieci. Jeżeli sobie uzmysłowię, dlaczego chodzę do pracy, łatwiej mi będzie podjąć tą samą decyzję w stosunku do nabożeństw. Ponieważ te same zasady, odpowiedzialność i troska o swoje dzieci będą kierowały mnie także do zboru. Takiej osobie łatwiej będzie podjąć decyzję i konsekwentnie się jej trzymać. Gorzej jest, jeżeli chodzę do pracy tylko po to, żeby mieć nowe auto z klimatyzacją. No, wtedy mamy naczelną wartość wygoda i egoizm. I taka wartość nie będzie skłaniała nas do uczestniczenia w nabożeństwach. I mówię o tym wszystkim, ponieważ uświadomiłem sobie, że brak czasu lub jego obfitość nie zależy w tak dużej mierze od tego, co, jak nam się wydaje, od tego, co robimy lub czego nie robimy, ale tak naprawdę zależy od tego, co jest ważne w naszym życiu. Czas jest pochodną silnej woli, konsekwencji, determinacji. Cnót, których zabrakło Adamowi w raju, a którymi charakteryzowali się apostołowie. Apostoł Paweł nie skarżył się na brak czasu. On odpowiednio wykorzystywał dzień, pracując w dzień dla Pana, a w nocy szyjąc namioty. Czynił to, ponieważ miał zasadę bycia niezależnym, nie obciążania innych braci swoją osobą. Zasada ta wynikała z troski o braci i z poświęcenia. Tak więc, jeśli ktoś nas prosi o zrobienie czegoś, o jakąś pracę, nie mówmy, że nie mamy czasu, bo to nie jest prawda. Mówmy zgodnie z prawdą, że nie chcemy czegoś zrobić, że nam się nie chce, że w tym czasie będziemy robić coś innego, że nie jest to w naszym zwyczaju tak postępować, że nie planujemy tego zrobić. Choć to tylko słowa, to tak naprawdę różnica jest zasadnicza. Mówiąc w ten sposób, sami sobie pewną rzecz uświadamiamy. Nie zrzucamy winy na abstrakcyjny byt, na czas. To nie czas jest winny, że nie robimy czegoś, tylko ja. Pamiętajmy, że bierzemy odpowiedzialność wtedy za swoją decyzję. To nie jakiś tam abstrakcyjny brak czasu powoduje, że nie robię czegoś, że nie chodzę na nabożeństwa w tygodniu, tylko dlatego, że mam taki nawyk, taki zwyczaj, bo nie chcę, bo nie lubię. Powody mogą być różne, ale na pewno nie brak czasu. No, chyba że rzeczywiście zdarza się tak, że ktoś pracuje do godziny 19. Ale to ja mówię o momencie, o sytuacjach takich, gdzie teoretycznie jest możliwe pójście. Pamiętajmy, że bierzemy wtedy odpowiedzialność za własną decyzję. Odpowiedzialność przed Panem, przed braćmi, a co najważniejsze, przed samym sobą. Tą odpowiedzialność podjęliśmy w czasie naszego chrztu. Ale pamiętajmy, drodzy braterstwo, że nasz chrzest trwa do śmierci. Co oznacza, że codziennie podejmujemy odpowiedzialność za każdą minutę naszego życia. Jeżeli mamy taką świadomość, że to, co robimy dzisiaj, jest pewną odpowiedzialnością przed Bogiem, braćmi i samym sobie, wręczę wam, że zupełnie inaczej będziemy postępowali, chyba że komuś nie zależy. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Różnie go tylko wypełniamy, różnie go wykorzystujemy. I właśnie na tej różnicy, i głównie na tej różnicy, polega na tym, czy dostaniemy w przyszłości pracę u Pana na stałe, czy nie dostaniemy. Pamiętajmy także, że głównym powodem marnotrawienia sił, dni, lat, życia jest brak celu i słaba wola. Dlatego naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Mądre serce panujące nad nami, wyrabiające w nas dobre zasady, pamiętające o wartości, która jest nadrzędna dla nas i planująca nasze życie, mądre serce, które nie ulega innym ludziom i przypadkom. Tak prosił psalmista Dawid w 90. psalmie 12. wersecie i ja tak proszę, a myślę, że i takie jest życzenie braterstwa. Amen.